Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Czas na audycję Szukając Słowa Bożego, już kwadrans po godzinie 18. Dziś będzie z nami biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, ksiądz dr Łukasz Darowski. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i was, drodzy radiosłuchacze. Spotykamy się, aby wspólnie rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Będzie to druga niedziela wielkanocna, inaczej nazywana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to niedziela specjalnie wyznaczona w obietnicach świętej Faustyny Kowalskiej przez samego Pana Jezusa. Pan Jezus chce, abyśmy właśnie w tym dniu ze szczególną uwagą rozważali dar Bożego Miłosierdzia. Dlatego będziemy dzisiaj wierni prośbie Pana Jezusa. Będziemy wsłuchiwać się w niedzielne czytania liturgiczne, odkrywając i pogłębiając naszą świadomość Bożego Miłosierdzia. Najważniejszym tekstem będzie fragment Ewangelii według świętego Jana, w którym spotkamy się ze świętym Tomaszem. Często nazywany jest niewiernym Tomaszem. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzył na słowo apostołom, którzy ogłosili mu, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Ale czy ta etykieta rzeczywiście jest właściwa? Postaramy się dzisiaj dokładnie przyjrzeć świętemu Tomaszowi, aby lepiej zrozumieć tą wyjątkową postać ewangeliczną. Postaramy się odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego początkowo nie uwierzył, jaka była jego relacja wobec Jezusa. Czego uczy nas jego postawa? Aby odpowiedzieć na te pytania i pogłębić w sercu wdzięczność za dar Bożego Miłosierdzia, zapraszam serdecznie do wspólnego rozważania Słowa Bożego na najbliższą niedzielę.
Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, stąp dzisiaj w nasze serca i uczyń z nich świątynię. Usuń z nich wszystko, co Tobie może się nie podobać i bądź Panem i Mistrzem wszystkich władz, naszych dusz, wszystkich naszych doznań. Nauczycielu prawdy, prowadź nas w całej prawdzie. Duchu Święty, uświęcaj nas, ożywiaj, pocieszaj, podtrzymuj nas też w wewnętrznych walkach. Duchu przybrania za dzieci, dawaj świadectwo naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga.
Amen.
czytanie z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, często stosuje tak zwane sumaria, czyli streszczenia, podsumowania. Wysłuchany przez nas tekst jest właśnie takim streszczeniem, w którym opisane są początki Kościoła w Jerozolimie. Warto zwrócić uwagę na kontekst tego streszczenia. Znajduje się ono na końcu bardzo ważnego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym rozdziale dokonują się niezwykle ważne wydarzenia. Duch Święty zstępuje na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy i daje im odwagę i moc głoszenia zbawczego orędzia. Święty Piotr z ogromną mocą przemawia do mieszkańców Jerozolimy. Głosi Chrystusa ukrzyżowanego, który powstał z martwych. Święty Piotr, umocniony Duchem Świętym, nie boi się wypowiedzieć słów, które jeszcze nie tak dawno przepełniały go lękiem i grozą. Swoją przemowę podsumował w ten sposób. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Mowa świętego Piotra trafia do wnętrza słuchaczy. Przejęci do głębi serca pytają: cóż mamy czynić, bracia? Wtedy święty Piotr wzywa do nawrócenia i przyjęcia chrztu, a jego wezwanie przynosi ogromne owoce. Około 3000 osób przyjęło chrzest i przyłączyło się do apostołów. W ten sposób, rozpoczynając od Jerozolimy, Ewangelia mocą Ducha Świętego zaczyna rozprzestrzeniać się na cały świat. I właśnie w tym momencie święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, przytacza wysłuchane przez nas sumarium, czyli streszczenie. W kilku zdaniach opisuje rzeczywistość rodzącego się Kościoła w Jerozolimie. Zawiera cztery istotne elementy pierwszego Kościoła. Są to trwanie w nauce apostołów, troska o siebie nawzajem we wspólnocie, wspólne łamanie chleba, czyli Eucharystia, oraz modlitwa. Te cztery elementy życia Kościoła są nadal aktualne. Pierwszy to trwanie w nauce apostołów. W każdą niedzielę, wyznając naszą wiarę, potwierdzamy w credo, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. W ten sposób przypominamy sobie, że Kościół Chrystusa jest oparty na świadectwie i nauce apostołów, która poprzez pierwszą mowę świętego Piotra w Dziejach Apostolskich trwa i rozwija się aż po dziś dzień w posłudze biskupów. Drugim elementem jest troska o siebie nawzajem we wspólnocie. Jest to praktyczna realizacja najważniejszego przykazania Chrystusa, które skierował do swoich uczniów jeszcze przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. Powiedział im wtedy: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Pierwszy Kościół bardzo gorliwie wypełniał to przykazanie, dzieląc się majątkiem i chlebem z tymi, którym ich brakuje. Towarzyszyła wszystkim radość i prostota serca. Kolejne elementy to łamanie chleba i modlitwa. Pierwsi chrześcijanie, zanim wybudowali kościoły, celebrowali Eucharystię po domach. To właśnie ich domy stawały się pierwszymi kościołami. Dzisiaj czasem mówimy o domowym kościele. Jest to nawiązanie do pierwszych wieków, gdzie spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym dokonywało się w małych wspólnotach zgromadzonych w domach. To właśnie tam pierwsi chrześcijanie celebrowali Eucharystię i trwali na modlitwie. Również dzisiaj jesteśmy wezwani, aby nasze domy były miejscem spotkania z Chrystusem. Chociaż Eucharystię celebrujemy w pięknych kościołach, to jednak niezwykle ważnym miejscem są również nasze domy. To właśnie w rodzinnej atmosferze naszych domów mamy trwać razem na modlitwie i przekazywać wiarę przyszłym pokoleniom. Myślę, że dzisiaj w klimacie Niedzieli Bożego Miłosierdzia warto z jednej strony pielęgnować w naszych sercach wdzięczność. Wdzięczność za dary Ducha Świętego. Te dary, które od początku tworzą Kościół. Z drugiej strony trzeba, abyśmy codziennie prosili o te dary. To właśnie dzięki łasce Bożego Miłosierdzia, wyrażonej w darach Ducha Świętego, możemy wzrastać w wierze i wzajemnej miłości. Niech nasze rodziny i wspólnoty parafialne trwają w radości i prostocie serca, tak jak pierwsza wspólnota Kościoła w Jerozolimie.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza niż zniszczalne złoto, które przecież próbuje się w ogniu na sławę i chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.
Na początku przyjrzyjmy się adresatom pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Już w pierwszych wersetach autor ujawnia, że pisze do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Pisze do przybyszów z diaspory w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii. Są to więc chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, rozproszeni po całym ówczesnym świecie. W jakiej sytuacji znajdują się ci chrześcijanie? Trzeba przyznać, że w niełatwej. Doświadczają prześladowań zarówno od Żydów, jak i narodów pogańskich. Pierwsze wieki to czas składania świadectwa pośród krwawych prześladowań. Często trwanie w wierze było okupione męczeństwem. Dlatego święty Piotr pisze swój pierwszy list. Chce utwierdzić swoich braci w wierze, tak jak przykazał mu sam Chrystus. Przed swoją męką Pan Jezus powiedział do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Zatem święty Piotr w swoim liście utwierdza wiarę swoich braci. W jaki sposób? Na początku przypomina im o wielkim miłosierdziu, którego dostąpili od Ojca. Tym największym aktem Bożego miłosierdzia jest osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu otworzyła się dla wierzących nadzieja nieba. W ten sposób święty Piotr przypomina najważniejszą prawdę wiary. Przypomina swoim czytelnikom, że poprzez nowe narodzenie, a więc poprzez chrzest i trwanie w wierze, mają udział w niebieskim dziedzictwie. Święty Piotr podkreśla, że jest to dziedzictwo niezniszczalne, niepokalane i niewiędnące, a zatem coś o wiele cenniejszego niż dobra ziemskie, które są rekwirowane i niszczone przez prześladowców. Dalej święty Piotr dotyka już bezpośrednio kwestii prześladowań. Interpretuje je w duchu wiary. Patrząc z perspektywy wiary, prześladowania nie mogą pozbawić chrześcijan prawdziwej radości. Święty Piotr pisze: radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Te doświadczenia i smutki są porównywane do próby ognia, która w wysokiej temperaturze prześladowań ujawnia piękno i prawdziwą wartość wiary. Podobnie jak męka i śmierć Pana Jezusa objawiły chwałę i cześć zmartwychwstania, tak samo będzie w życiu Jego wyznawców. Niezachwiana wiara pośród prześladowań zaowocuje niewymowną radością i pełnią chwały. Stanie się to, gdy wierzący osiągną cel swojej wiary, czyli zbawienie dusz. Te słowa otuchy, które święty Piotr kieruje do swoich braci w wierze, wypływają z jego serca. Pamiętamy, że jego misja apostolska od samego początku naznaczona jest obietnicą męczeństwa. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział do Piotra: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Święty Piotr pisze więc swój list, wiedząc, że także i on sam stanie kiedyś przed katem. Dzieli się więc swoją wiarą i w ten sposób utwierdza wiarę swoich braci. Niezwykle piękne jest zakończenie wysłuchanego przez nas fragmentu listu. W ostatnich wersetach święty Piotr docenia wiarę i miłość swoich czytelników, którzy nie widzieli samego Jezusa. Uwierzyli przecież dzięki świadectwu apostołów. W ten sposób święty Piotr nie tylko umacnia wiarę swoich braci, ale i sam jest umocniony wiarą tych, którym posługuje. Nasza wiara rodzi się i wzrasta wtedy, kiedy się nią dzielimy. Wiara rodzi wiarę. W naszych czasach nie brakuje prześladowań, nie brakuje prób osłabiania i niszczenia wiary w Chrystusa. Święty Piotr uczy nas dzisiaj, że jeśli chcemy wytrwać we wierze i osiągnąć cel naszej wiary, zbawienie dusz, trzeba, abyśmy dzielili się naszą wiarą i umacniali tych, którzy są słabi. Popatrzmy więc dzisiaj na nasze rodziny, wspólnoty, bliskich i znajomych. Zastanówmy się każdy osobiście, czy jest ktoś, kto potrzebuje właśnie ode mnie umocnienia w wierze.
z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte sobowe przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok, uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.
Wysłuchany przez nas fragment znajduje się w 20 rozdziale 4 Ewangelii. Jesteśmy więc na końcu wydarzeń opisanych przez świętego Jana, zaraz przed pierwszym epilogiem. W tym rozdziale Pan Jezus zmartwychwstał, ukazał się Marii Magdalenie, a teraz ukazuje się uczniom zgromadzonym w wieczerniku, a na końcu świętemu Tomaszowi. Zauważmy, że dzisiejszy fragment Ewangelii można podzielić na dwie paralelne części. W pierwszej części Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów, daje im Ducha Świętego i przekazuje misję odpuszczania grzechów. W drugiej części Pan Jezus przychodzi jeszcze raz, ale tym razem ze względu na Tomasza, którego nie było pośród uczniów za pierwszym razem. Nie chciał on uwierzyć innym apostołom, którzy zapewniali go, że Jezus żyje. Uwierzył dopiero wtedy, gdy Jezus pozwolił się mu zobaczyć i dotknąć osobiście. Zobaczył i uwierzył. W ten sposób święty Tomasz zyskał sobie niechlubny przydomek niewierny Tomasz. Zastanówmy się, dlaczego Jan Ewangelista opisuje to wydarzenie. Czy tylko dlatego, aby przestrzec czytelników przed niewiarą? Spróbujmy od początku prześledzić relację Tomasza z Jezusem. Być może będzie nam łatwiej zrozumieć, dlaczego od razu nie uwierzył świadectwu swoich braci. Co tak naprawdę działo się w jego sercu? I czego uczy nas jego postawa? Tomasz pojawia się imiennie w czwartej Ewangelii tylko 4 razy. W pierwszych 2 miejscach Tomasz wymienia z Jezusem jedynie kilka słów, chociaż są one bardzo ważne. Trzecie miejsce jest najbardziej obszerne. To właśnie ten fragment Ewangelii, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Ostatnim miejscem jest jedynie wzmianka, że Tomasz był pośród uczniów, którzy łowili z Piotrem ryby w Jeziorze Galilejskim. Tomasz nie jest więc postacią, która jest w pełni scharakteryzowana w tekście. Z drugiej jednak strony, święty Jan Ewangelista poświęca Tomaszowi o wiele więcej miejsca niż pozostali ewangeliści. U synoptyków święty Tomasz pojawia się jedynie w spisie apostołów. Skoro więc sam Jan Ewangelista zwraca nam uwagę na tę postać, postarajmy się prześledzić rozwój relacji pomiędzy Tomaszem a Panem Jezusem. Święty Tomasz po raz pierwszy pojawia się dopiero w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział opisujący wskrzeszenie Łazarza. To wskrzeszenie zmarłego do życia jest ostatnim i największym ze znaków, które Jezus uczynił wobec ludzi przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Jest to więc niezwykle ważny i przełomowy moment w całej Ewangelii. Święty Jan opisuje całe to wydarzenie bardzo dokładnie. Gdy Jezus dowiedział się, że jego przyjaciel Łazarz jest ciężko chory, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Nie śpieszył się, aby go uzdrowić. Dopiero po 2 dniach rzekł do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Jezus chciał przygotować uczniów na wydarzenie wskrzeszenia Łazarza. Chciał, aby byli świadomi, że to On panuje nad wszystkim, także nad śmiercią. Chciał, aby wiedzieli, że Jezus się nie spóźnił, ale celowo zwlekał, aby objawiła się w pełni chwała Boża. Kilkakrotnie zapowiadał również to, co ma się wydarzyć. Mówił: choroba Łazarza nie zmierza ku śmierci. I dalej: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie jednak nie rozumieli tych zapowiedzi. Myśleli tylko po ludzku. Mówili: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Wtedy Jezus wyjaśnił im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Możemy sobie wyobrazić, że uczniowie nadal nic nie rozumieją. Nam jest o wiele łatwiej, ponieważ wiemy, że Jezus ma moc wskrzeszenia umarłych i sam zmartwychwstał. Jednak przed tym przełomowym wydarzeniem w historii ludzkości nikt o zdrowych zmysłach nie był w stanie nawet pomyśleć, że zmarły może naprawdę powstać z grobu. W Starym Testamencie były wprawdzie zapowiedzi powstania zmartwych. I jedną z takich wypowiedzi jest znane nam proroctwo z księgi Ezechiela. Brzmi ono tak. Tak mówi Pan Bóg: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. W czasach Jezusa to proroctwo było znane i wielu w Izraelu wierzyło w zmartwychwstanie ciał. Nikt jednak jeszcze czegoś takiego nie widział. Nie dziwi więc, że uczniowie zupełnie nie wiedzieli, co Jezus ma na myśli. I w tym momencie po raz pierwszy odzywa się Tomasz. Mówi do swoich współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. O co tutaj chodzi? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że słowa Tomasza mają się nijak do całej sytuacji. Jezus wybiera się w drogę do zmarłego Łazarza, a Tomasz mówi: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Aby dobrze zrozumieć Tomasza, musimy się cofnąć do poprzedniego rozdziału, 10. Wydarzyło się tam coś, co mocno wstrząsnęło uczniami, a być może najbardziej właśnie Tomaszem. Pan Jezus w niezwykle napiętej rozmowie z Żydami ogłosił otwarcie, że jest Synem Bożym. Powiedział nawet: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Był to niesamowity skandal dla Żydów. Wielokrotnie chwytali za kamienie, aby go ukamienować. Możemy sobie wyobrazić, jak czuli się uczniowie podczas wielkiej wrzawy i krzyków skierowanych przeciwko ich mistrzowi. Niewykluczone, że nie jeden z nich wyszedł stamtąd mocno posiniaczony. Ostatecznie to starcie Żydów z Jezusem kończy się zdaniem: i znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I tutaj właśnie jest klucz do zrozumienia słów Tomasza: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Łazarz mieszkał i umarł w Betanii, a więc w Judei, niedaleko Jerozolimy. Tomasz miał świadomość, że wracając z Jezusem do Judei, kierują się w paszczę lwa. Tym razem już się nie wymkną. Grozi im pewna śmierć ze strony rozwścieczonych Żydów. Grozi im po prostu ukamienowanie. W tych okolicznościach słowa Tomasza bardzo wiele nam mówią o nim samym i o jego relacji z Jezusem. Po pierwsze, Tomasz nie jest naiwny. Stąpa mocno po ziemi. Jest przecież rybakiem, który nieraz otarł się już o śmierć. Ma świadomość, że w tej chwili przebywanie w otoczeniu Jezusa na terenie Judei to po prostu wyrok śmierci. Pomimo tego Tomasz okazuje niezwykłą odwagę i lojalność wobec Jezusa. Jest gotowy na wszystko, nawet na to, aby zginąć u Jego boku. Trzeba przyznać, że postawa Tomasza jest imponująca. Zachował się honorowo. Nie namawia Jezusa do odwrotu, nie wykazuje strachu. Wychodzi przed szereg i zachęca innych. Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Możemy zapytać, skąd u Tomasza taka postawa? Albo możemy zapytać samych siebie, czy ja byłbym w stanie zachować się tak samo w obliczu niebezpieczeństwa? Ewangelista nie opisuje dokładnie pełnej historii Tomasza. Możemy jednak być pewni, że człowiek potrafi oddać życie tylko za prawdziwego przyjaciela. Tomasz przeszedł z Jezusem długą drogę. Przez 3 lata chodził razem z Nim po terenach Galilei. Mieli wiele przygód, zmagali się z wieloma trudnościami, doświadczali wielu niezwykłych wydarzeń. Jezus był dla Niego kimś więcej niż tylko mistrzem czy nauczycielem. Był prawdziwym przyjacielem. Można powiedzieć, że zjedli razem beczkę soli. Prawdziwych przyjaciół nie opuszcza się w biedzie. Dlatego Tomasz jest gotowy pójść do Judei razem z Jezusem, nawet wtedy, gdy oznacza to pewną śmierć. Dzisiaj żyjemy 2000 lat po tych wydarzeniach, ale walka dobra ze złem wciąż trwa. Mamy 2 możliwości. Możemy za wszelką cenę unikać walki albo stawić czoła przeciwnościom. Jeśli wybierzemy 2. opcję i staniemy do walki razem z Jezusem, to odkryjemy, że stanie się On dla nas kimś bardzo bliskim. Tak jak dla Tomasza, stanie się naszym przyjacielem. Wtedy siniaki i rany, które zadaje życie, nie złamią naszego ducha, ale zahartują nas w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań na naszej drodze z Jezusem. Przyjrzyjmy się teraz 2. wydarzeniu w Ewangelii, gdzie pojawia się Tomasz. Jest to rozdział 14. Jezus żegna się po raz ostatni ze swoimi uczniami. Przebywają wszyscy razem w Jerozolimie podczas ostatniej wieczerzy. Judasz odszedł już od stołu w ciemną noc. Piotr rozmyśla nad słowami, które przed chwilą usłyszał od mistrza: kogut nie zapieje, aż ty 3 razy się mnie wyprzesz. Inni uczniowie wpatrują się w Jezusa z ogromnym napięciem i lękiem. W tych trudnych okolicznościach Jezus pociesza ich, mówiąc: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Jezus więc wskazuje na cel swojej ziemskiej drogi i drogi swoich uczniów. Wskazuje po prostu na przygotowane dla nich miejsce w niebie. I zaraz dodaje: znacie drogę, dokąd ja idę. I właśnie wtedy odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? W tych 4 słowach Tomasz ujawnia całą swoją prostotę i zaufanie do Jezusa. Jest gotowy pójść za nim nawet na śmierć, chociaż przyznaje, że nie wie nawet, dokąd Jezus idzie. Czasem mówi się, że żołnierze pójdą za swoim dowódcą nawet w ogień. Nie pytają wtedy o sens rozkazów czy strategię wojenną. Idą ufając, że ich dowódca prowadzi ich właściwą drogą, nawet na śmierć. Tomasz wyraził już taką gotowość i zaufanie wobec Jezusa. Teraz jednak stawia pytanie o cel drogi, którą wskazuje sam Jezus. Wydaje się, że coś zaczyna rozumieć. Zaczyna rozumieć, że końcem drogi nie będzie honorowa śmierć u boku przyjaciela, ale że Jezus chce poprowadzić go dalej. Zaczyna rozumieć prawdę, że Jezus jest drogą, która przez śmierć prowadzi do życia wiecznego w niebie. Jezus odpowiada więc Tomaszowi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Podsumowując dotychczasową relację Tomasza z Jezusem, możemy zauważyć, że Tomasz jest niezwykle wiernym i honorowym uczniem, który bezgranicznie ufa Jezusowi. Tak jak rybak ufa swojemu kapitanowi podczas największej nawet burzy, tak Tomasz ufa swojemu mistrzowi. Pójdzie za nim nawet na śmierć, jeśli trzeba. Innymi słowy, Tomasz tak po męsku bardzo przywiązał się do Jezusa. Łączyła ich silna męska przyjaźń. Patrząc z tej perspektywy, łatwiej nam zrozumieć, co działo się w sercu Tomasza w ostatnim czasie. Pomimo swojego przywiązania do Jezusa, opuścił go w Ogrodzie Oliwnym, tak jak inni uczniowie. Zawiódł swojego najbliższego przyjaciela. Opuścił go w potrzebie. To musiało bardzo boleć, szczególnie Tomasza. Zamknął się więc w sobie i w swoim żalu. Nie czuł się godny swojego przyjaciela. Być może odczuwał nawet nienawiść do samego siebie. Odszedł więc na bok. Nie spotykał się więcej z pozostałymi uczniami. I to właśnie w takim stanie spotykają Tomasza pozostali uczniowie, gdy dzielą się z nim radosną nowiną. Mówią do niego: widzieliśmy Pana. On jednak nie chciał im uwierzyć. Możemy się domyślać, że pozostali uczniowie byli natarczywi, nie dawali za wygraną. I wtedy Tomasz powiedział znamienne słowa, przepełnione bólem i goryczą. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. W oryginale greckim pojawia się tutaj podwójne zaprzeczenie, które możemy przetłumaczyć: przenigdy nie uwierzę. Po takiej odpowiedzi nie można już było nic więcej powiedzieć. Uczniowie musieli pogodzić się z tym, że Tomasz nigdy nie uwierzy im na słowo. Jedynie sam Jezus mógł odblokować serce Tomasza. I tak się właśnie stało. Jezus przychodzi jeszcze raz, specjalnie dla Tomasza. Przychodzi i mówi tylko do niego: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Są to bardzo mocne słowa, które wreszcie odblokowują serce Tomasza. Tomasz wychodzi wreszcie ze swojego bólu i goryczy. Otwiera swoje serce i wyznaje wiarę w najpiękniejszy możliwy sposób. Mówi: Pan mój i Bóg mój. Dociera do niego prawda, że Jezus jest kimś więcej niż tylko jego najlepszym przyjacielem. Jezus jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale również prawdziwym Bogiem. Drodzy radiosłuchacze, historia świętego Tomasza została zapisana w Ewangelii ze względu na nas. Pan Jezus powiedział na końcu: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Powiedział to myśląc o każdym z nas. Celem całej Ewangelii jest odblokowanie naszych serc, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego. Tak pisze święty Jan w swoim epilogu. Historia świętego Tomasza uczy nas, że nasza wiara jest procesem, jest naszą osobistą historią relacji z Jezusem. Tworzymy ją każdego dnia, przez całe nasze życie. Zawiera piękne karty odwagi, męstwa i zaufania, ale także trudne momenty lęku, niewierności, goryczy. Niech święty Tomasz nieustannie nam przypomina, że Boże miłosierdzie jest zawsze większe od naszego grzechu.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty z najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli Wielkanocnej, zarazem niedzieli Miłosierdzia Bożego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety od 42 do 47. Następnie fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, pierwszy list, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 9 i Ewangelia świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 31. Dziś przeprowadza nas przez ścieżki Słowa Bożego biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, ksiądz dr Łukasz Darowski. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy teraz do kontaktu telefonicznego. Podaję numery do studia 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi z końcówką 66. Bardzo proszę, Radio Maria.
Nie będzie, proszę, trzymaj zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Sandomierskiej.
Prosimy. Bo
poznaniu ojca, oczywiście ojca Grzegorza i jestem prezydenta. Pokój wam, Panie Jezus mówi, pokój wam zostawię, pokój mu wam daję. Bo Chrystus przystał prawdziwie, aleluja, jak mówimy dzisiaj. Bo przecież ta nadzieja wielka miłość, ten pokoju wielkiej miłości znajdujemy w Eucharystii. Wielkiej miłości, Radzie Bożego, pokoju w modlitwie. Aby bez modlitwy cóż człowiek jest wart. A w tej modlitwie, żebyśmy zawsze zwyciężali. My wierzymy, że ten pokój nastanie i nastaje. Niech będzie Bóg Chrystusem zawsze dziewicą.
Bardzo dziękuję. Księże Łukaszu, słowo.
Dziękuję bardzo za to słowo. Myślę, że nawiązuje ono do właśnie pierwszego czytania, gdzie spotykamy się z pierwszym kościołem, z takim pięknym opisem świętego Łukasza, który opisuje właśnie wspólnotę wiary, która żyje w pokoju, w miłości, która doświadcza Eucharystii, która troszczy się o siebie nawzajem, która się razem modli. I myślę, że jest to też taka piękna zachęta do naśladowania, szczególnie w naszych czasach, kiedy wiemy, że Kościół jest także atakowany na różne sposoby, żebyśmy właśnie potrafili w Kościele odnajdywać swój dom. To miejsce, w którym właśnie rozwija się ta nasza wzajemna miłość, gdzie spotykamy się z Chrystusem w Eucharystii, gdzie doświadczamy pokoju, radości, prostoty, tego wszystkiego, co buduje naszą wiarę i prowadzi nas właśnie do tego celu naszej wiary, jakim jest niebo, czyli zbawienie duszy.
W Radiu Maryi audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty najbliższej niedzieli, numery Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Chciałem też może zapytać, nim następny telefon, o to przyjście Chrystusa do niewiernego Tomasza. Gdzieś tak czytałem takie jakby porównanie, zraniony przychodzi do zranionego, czyli Chrystus, który zraniony miłością, bo to on ze względu na właśnie miłość do nas, do grzeszników, przeszedł mękę, zmartwychwstał, przychodzi do Tomasza zranionego niedowiarstwem, bo on powiedział, że jak nie dotknie, prawda, jak nie włoży palca ręki, to nie uwierzy, i Zbawiciel jakby pokazuje Tomaszowi rany, które mu zadane, i w ten sposób jakoś uzdrawia rany jego niedowiarstwa. Pytanie też i o tą naszą relację do miłości. Nieraz w niej jesteśmy jacyś tacy nieporadni, też Pan Jezus próbuje zaradzić naszemu niedowiarstwu, czy naszemu jakiemuś zranieniu, które dokonuje się przez nasz grzech.
Rzeczywiście jest taka ogromna bliskość pomiędzy Tomaszem a Jezusem i może nawet taka trochę bardzo, aż tak bliska, że Tomasz jakby nie ufa innym, tylko samemu Jezusowi. Wiemy, że apostołowie właśnie przychodzą do Niego i ogłaszają Mu tą radosną nowinę, ale Tomasz nie chce Im uwierzyć. Tak bardzo jest przywiązany właśnie do Jezusa, że właściwie ufa tylko Jemu. Nie potrafi zauważyć, że Pan Jezus także przemawia poprzez swoich świadków, czyli poprzez swoich uczniów. I tutaj myślę, że jest taka istota właśnie tego fragmentu, szczególnie w perspektywie Kościoła, a więc tej wspólnoty wiary, która nie tylko wiarę przeżywa, ale przede wszystkim dzieli się tą wiarą. Stąd Tomasz pokazuje, jak ważne jest, aby odblokować swoje serce właśnie na świadectwo Kościoła. Że Pan Jezus w naszych czasach nie mówi już tak samo, jak było to 2000 lat temu, a więc bezpośrednio w swoim ciele, w swoim człowieczeństwie ukazuje się właśnie apostołom, mówi do nich, pokazuje się jako zmartwychwstały, ale mówi poprzez świadectwo Kościoła. I tutaj Tomasz jest dla nas takim właśnie wzorem, właściwie takim no nie wiem, jak to nazwać, taką osobą, która zmusza nas niejako do zadania sobie pytania, czy ja wierzę świadectwu Kościoła i na ile wierzę świadectwu Kościoła. W jaki sposób Jezus przemawia do mnie dzisiaj? Myślę, to jest takie niezwykle ważne właśnie w perspektywie patrywania się tą relacją pomiędzy Tomaszem a Jezusem, która jest bardzo taką ludzką relacją. Właśnie tak jak tutaj no, ojciec mówił, że zraniony Tomasz spotyka zranionego Jezusa i ta bliska, Pan Jezus uzdrawia niewiarę Tomasza właśnie poprzez swoją osobę, poprzez to, że w ogóle przyszedł osobowo w swoim ciele. Ale do nas mówi już coś innego. Mówi błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc nasza droga nie jest drogą Tomasza. Nie powinniśmy spodziewać się tego, że Pan Jezus właśnie przyjdzie do nas bezpośrednio, że pokaże nam swoje rany w swoim ciele, tak jak to zrobił 2000 lat temu. Ale chcę, abyśmy uwierzyli świadectwu Kościoła, świadectwu, które rozpoczęło się właśnie w czasach apostolskich i trwa aż do dziś dnia. Kolejne pokolenie przekazuje wiarę następnemu, czyli wiara rodzi wiarę.
Bóg zapłaci. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Witam wszystkich. Chciałabym tutaj odnieść się oczywiście też do tych słów. Tak samo Pan Jezus prosi nas teraz przez to swoje oczywiście zmartwychwstanie, abyśmy my byli apostołami i byśmy my świadczyli o tym, że On jest i że jest pośród nas i nigdy nas nie zostawi. Dlatego my, świeccy, powinniśmy bardziej się zaangażować w to, aby faktycznie żyć wiarą i aktywnie działać na tym polu, pokazywać naszą wiarę. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam 13 maja w parku za dworkiem Ludolfine w Oliwie przy katedrze, archikatedrze oliwskiej. Odbędzie się w rocznicę objawień Fatimskich bieg, pierwszy bieg maryjny, 10 kilometrów dla Fundacji Anioły Miłosierdzia. Jest to bieg do wyboru 10 kilometrów, 5 kilometrów dla Nordic Walking bądź 1500 metrów dla dzieci. Biegniemy z intencji pokoju na świecie, z intencji wzajemnej pomocy i oczywiście dla Matki Bożej Fatimskiej. I jeśli ktoś jest chętny, serdecznie zapraszamy, można wyszukać wyszukiwarkę pierwszy bieg maryjny Gdańsk, Oliwa 13
Pani Basiu,
maja. Serdecznie tak, wszystkim.
Żeby nie wszystko wykorzystywać, prawda, każdą okazję do ogłoszeń, my to rozumiemy, dobre inicjatywy, ale próbujmy odnosić się do Słowa Bożego. Księże Łukaszu.
Myślę, że tutaj Pani podjęła ważny temat, a mianowicie właśnie apostołowanie świeckich. Czyli my mamy być apostołami, to my mamy dzielić się wiarą z innymi. I to, co jest niezwykle ważne, na co zwracał się ten Piotr uwagę w swoim pierwszym liście, to jest to, że jako ludzie jesteśmy słabi, że potrzebujemy mocy, mocy Ducha Świętego. I dosyć łatwo nam o tym zapomnieć, kiedy właśnie staramy się dzielić wiarą jako duchowni, ale także jako osoby świeckie. Być może łatwo nam jest się zniechęcić wtedy, kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy inni nas nie słuchają. Ale tutaj święty Piotr szczególnie pokazuje nam, skąd czerpać tą siłę, skąd jest ta moc. I ta moc właśnie pochodzi od Ducha Świętego, którą każdy z nas otrzymał podczas chrztu świętego, także podczas bierzmowania. Ale myślę też warto, aby codziennie modlić się o te dary Ducha Świętego, które są nam najbardziej potrzebne. Dlatego, że aby być apostołami, aby być też takimi świeckimi świadkami wiary, potrzebujemy bardzo tej mocy. Sami z siebie jesteśmy słabi. Nawet uczniowie, którzy przez 3 lata chodzili z Panem Jezusem, towarzyszyli Mu, nie mieli siły sami z siebie, aby wytrwać, szczególnie wobec trudności, prześladowań, krzyża. Dlatego potrzebna jest ta moc Ducha Świętego, którą też przezywaliśmy na początku naszej audycji. Ważne jest, aby o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się różne trudności, kiedy my sami mamy jakieś wątpliwości w wierze, albo towarzyszymy komuś, kto ma wątpliwości, kto prosi nas o umocnienie właśnie wiary.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi. Jestem wzruszona i niesamowicie poruszona tak wspaniałą interpretacją. I chciałam tylko tutaj dodać jedną rzecz. Czy przypadkiem nie jest to tak, że z Tomaszem, że to była sprawa wiary, a przekonania? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję, księży Łukaszu.
Rozumiem, że wiara, a przekonanie chodziłoby o coś, o takie rozróżnienie pomiędzy czymś, czego jesteśmy pewni, co zbadaliśmy, sprawdziliśmy, jesteśmy przekonani, tak jak właśnie Tomasz, który dotknął, który zobaczył, który włożył swoje palce właśnie w miejsca gwoździ. A z drugiej strony wiara, która opiera się, bo jest takim zaufaniem. Zaufaniem osobie, której wierzymy, z którą mamy piękną relację. I rzeczywiście można tak, myślę, że można tak też to zinterpretować, że święty Tomasz nie uwierzył swoim braciom, innym apostołom, a więc nie miał z nimi takiej relacji, w której by zaufał ich słowu. Natomiast dzięki Bożemu miłosierdziu otrzymał właśnie od Jezusa taką szczególną łaskę, że Pan Jezus pozwolił mu doświadczyć tego, w co nie potrafił uwierzyć. Więc święty Tomasz miał możliwość przekonać się o prawdziwości tego, o czym mówili uczniowie. No oczywiście nie mamy tej możliwości, chyba że w jakichś szczególnych okolicznościach. Dlatego Pan Jezus właśnie prosi nas, zachęca nas, abyśmy uwierzyli. Błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Więc zachęca nas do wiary, a nie przekonania. By nie szukać takich niezbitych dowodów, których nie znajdziemy. Ale skupić się na zaufaniu osobie, która jest prawdomówna, z którą mamy relację, którą tą relację tworzymy, pielęgnujemy i która zawsze jest dynamiczna. W całym naszym życiu wiara nie jest czymś statycznym. Wiara ma różne etapy. Czasami jest trudna, czasami właśnie wymaga jakiegoś poszukiwania, a czasami jest piękna i daje nam właśnie radość, pokój wewnętrzny. Także warto, myślę, zastanowić się czasem nad takim stanem swojej wiary. Jaka jest moja relacja z Panem Jezusem tu i teraz? Czy właśnie przeżyłam jakieś trudności odnośnie wiary czy zaufania Jezusowi? Czy też ta relacja jest raczej spokojna i taka dosyć pewna? Dlatego, że szczególnie w tym kontekście Niedzieli Bożego Miłosierdzia mamy przed oczami ten obraz świętej Faustyny, który jest podpisany: Jezu, ufam Tobie. I stąd dzisiejsze czytanie, właśnie takim punktem przewodnim jest właśnie wiara. Różne trudności, które przeżywa Tomasz, umacnianie wiary, którą dzieli się święty Piotr w drugim czytaniu, także owoce wiary, które przeżywa pierwszy Kościół w pierwszym czytaniu. Zatem właśnie to Jezu, ufam Tobie, myślę, dzisiaj jest takim kluczem do zrozumienia wszystkich tych trzech czytań.
Bóg zapłać, proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela.
Prosimy.
Już w sumie ksiądz profesor wszystko powiedział, no ale po prostu właśnie no jestem takim Tomaszem, byłam. Łaska wiary jest chyba największym darem w życiu. Chyba nie ma większego daru od łaski wiary, uwierzenia. I właśnie Pan Jezus, ja też właśnie nie wierzyłam, po prostu śmiałam się z tego, bo po prostu no nie wierzyłam, no bo nie mogłam uwierzyć. A jednak jakoś przez bolesne doświadczenia też no dostałam tą łaskę wiary, że uwierzyłam, jak jeszcze Pan Jezus to wszystko poprowadził tak delikatnie po swojemu, nie na siłę. Także po prostu jestem bardzo wdzięczna za ten dar wiary. No i co? I tak jak siostra Faustyna mówiła, że no jesteśmy stworzeniami słabymi i po prostu Pan Jezus o tym wie, bo nas stworzył Bóg, Trójcy Jedyny, Najświętszy, na naszą słabość. Może dlatego tak bardzo nas kocha, dlatego, że jesteśmy tak słabi i ułomni i niewierzący, i potykający się. To tyle. Z Panem
Bogiem. Też pytanie, co albo kto się przyczynił do tego, że Pani dostała się taką osobą bliższą,
bliższą Bogu. No Bogu. Trochę też właśnie Radio Maryja, bo koleżanka tam słucha Radio Maryja i przychodziła do pracy i gadała o Radio Maryja. Ja mówię, Boże, gadaj se, gadaj. Uszy wyłączałam, mówię, w ogóle włączałam słuch. I po prostu tak, no ja mówię, no gadaj se, gadaj. No ale później jak trwoga to do Marysi, Marysia pokierowała na spowiedź generalną i tak to się zaczęło do Lichenia na rekolekcję ze spowiedzią generalną. Najpierw na rekolekcje maryjne, chociaż weszłam do pokoju, pani na kolanach klęcza, ja w tył zwrot, gdzie jestem. Ale no zostałam na tych rekolekcjach i takie po prostu poznawanie po stopniowo, nie od razu. To jest proces. Stopniowe otwieranie kolejnych etapów naszej wiary. Która jest tak piękna i tak cudna, że gdyby ludzie ją znali, to po prostu każdy by chyba chciał, ale niestety.
Dziękuję. Wytrwałości.
Dziękuję.
Bóg zapłać też.
Dziękuję.
Przy tej okazji za świadectwo z Panem Bogiem, księży Łukaszu.
No również bardzo dziękuję za to świadectwo. To, co mnie jakoś tak poruszyło, to że wiara jest właśnie łaską. Pani tutaj Gabriela to podkreślała. I myślę, że to samo właśnie odkrył święty Tomasz, który na początku no, nie chciał uwierzyć, ale potem dzięki łasce Jezusa, który mu się po prostu ukazał, czyli był to taki dar miłosierdzia, święty Tomasz mógł się przekonać i mógł uwierzyć. I co ciekawe, on nie przekonał się tylko, że stoi przed nim Jezus, ale w jego słowach wybrzmiewa coś o wiele głębszego. Święty Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. A więc widzi wiarą, że w tym Jezusie, którego dotychczas znał, z którym przebywał, z którym po prostu, którego był uczniem, teraz widzi w nim prawdziwego Boga. Dla Żyda nie było to wcale łatwe. A jednak święty Tomasz właśnie otrzymując tą łaskę wiary, potrafi widzieć w swoim mistrzu, w swoim panie, w swoim nauczycielu prawdziwego Boga i mówi Pan mój i Bóg mój.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Siostra Teresa Częstochowa.
Witamy, prosimy.
Szczególnie uderzyły mnie słowa z pierwszego listu świętego Piotra. Uwielbienie Boga Ojca za okazanie nam miłosierdzia przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Wiem, że terminy greckie czy hebrajskie mówią o wiele głębiej. Jaki termin występuje tutaj to słowo miłosierdzie, w swoim wielkim miłosierdziu? I od razu aspekty tego wielkiego miłosierdzia. Nowe zrodzenie do żywej nadziei, którą utracili nasi ojcowie. Dziedzictwo niezniszczalne i niepokalane, które jest zachowane dla nas. Prosiłabym może, jeśli można, o wyjaśnienie. Przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać, księży Łukaszu.
Rzeczywiście, nie mówiliśmy, nie miałem tutaj możliwości też czasowej, aby głębiej skupić się właśnie na terminie miłosierdzia w Piśmie Świętym, ale jest to niezwykle bogata rzeczywistość, dynamika. Pamiętamy, że w Starym Testamencie takim terminem, który używany jest właśnie do ukazania Bożego miłosierdzia, jest rachamim. I oznacza ono w liczbie mnogiej tutaj wnętrzności. Ale w liczbie pojedynczej oznacza łono matki. Więc taki niezwykle obrazowy termin. Oznacza bardzo głęboką wewnętrzną więź. I ta więź właśnie w Starym Testamencie ma swój konkretny wyraz. I tym widzialnym wyrazem więzi pomiędzy Bogiem a Jego ludem jest przymierze. Wiem, że to są bardzo obszerne terminy i można tutaj by naprawdę bardzo wiele powiedzieć, ale jeśli chcemy skoncentrować się na tym Bożym miłosierdziu, to widzimy, że Bóg, zawierając z człowiekiem tą ogromną wewnętrzną więź, zwraca się do niego z pewną obietnicą. Obiecuje ludowi ziemię, potomstwo, błogosławieństwo, a z drugiej strony wyraża taką nadzieję, że człowiek odpowie wiernością, wiernością przykazaniom, szczególnie wiernością Bogu. I w całej historii Izraela, w historii zbawienia, widzimy właśnie na tym tle ogromne napięcia. A mianowicie lud Izraela nie jest wierny przymierzu, a więc zrywa przymierze, jest niewierny Bogu. Owocem tego są prześladowania asyryjskie, babilońskie, różne trudności właśnie w historii. Kiedy pojawiają się właśnie te trudności, jak to mówimy po polsku, trwoga to do Boga, oczywiście naród izraelski prosi Boga, aby pomógł, aby odstąpił właśnie od swojego gniewu. Naród się nawraca, prorocy nawołują naród do nawrócenia. I co robi Bóg? Bóg lituje się nad swoim ludem, inaczej Bóg daje swojemu ludowi miłosierdzie, okazuje mu miłosierdzie. Czyli takim istotnym elementem miłosierdzia Bożego jest przebaczenie. Przebaczenie grzechów ludu, przebaczenie tego, że lud zrywa przymierze. Takim pięknym przykładem właśnie tej dynamiki Bożego miłosierdzia jest znana nam wszystkim przypowieść o miłosiernym ojcu, marnotrawnym synu z Ewangelii według świętego Łukasza. I tam bardzo ważna jest postać starszego syna. To właśnie przede wszystkim starszy syn nie chce się zgodzić na to, że ojciec jest miłosierny. Nie chce się zgodzić na to, że ojciec przebacza młodszemu synowi, który przychodzi właśnie obdarty. Właściwie chciał tylko być najemnikiem u swojego ojca, żeby mieć coś do jedzenia. A jego ojciec nie tylko obdarza go z powrotem atrybutami synostwa, ale także zabija cielca i wszyscy się bawią. Cieszą się, że syn wrócił żywy. I właśnie ten starszy syn nie chce się na to zgodzić. Myślę, że to jest takim niezwykłym też napięciem, może i w naszych czasach. Myślę, że być może dlatego właśnie Pan Jezus poprzez świętą Faustynę przypomina nam tą wielką naukę, żebyśmy nie blokowali swojego serca na miłosierdzie Ojca. Byśmy potrafili otworzyć się na fakt, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, że przebacza nawet największym grzesznikom. Nie tylko nam samym, ale także tym, których być może nie lubimy, których może doświadczyliśmy sami w jakiejś złości. Bóg im również przebacza. I myślę, że jest to dla nas czasami trudne. I tak jak starszy syn, nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy, aby Bóg był sprawiedliwy, aby ukarał zło, które jest na świecie. A jednak Bóg często okazuje właśnie człowiekowi miłosierdzie, wtedy, kiedy go o to prosi. I prosi nas również, abyśmy zgodzili się na to, abyśmy również potrafili zaakceptować tą decyzję Boga, jaką jest Jego miłosierdzie do grzeszników.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria. Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Chciałam przywitać księdza Łukasza i powitać i księdza prowadzącego, czyli ojca Grzegorza. Nazywam się Mirosława i chciałam powiedzieć parę słów, jeśli chodzi o moje życie. Właśnie tak, nie chodziłam na religię ani do kościoła aż do 26 roku życia. I kiedyś w takiej domowej dyskusji między mamą, tatusiem i moją siostrą młodszą na temat religijny, tatuś powiedział, że Pana Boga nie ma, a ja potwierdziłam to. A mamusia z siostrą powiedziała, tak stanowczo powiedziały obie: Mira, ty jesteś zapamiętaj sobie, że Pan Bóg istnieje. Z taką determinacją wręcz powiedziały, że ja aż zaskoczona byłam. I od tamtego momentu, miałam wówczas około 16 lat, i od tamtego momentu zaczęłam poszukiwać różnych tekstów, źródeł na temat istnienia Pana Boga. Efektem było to, że poznałam swojego małżonka i wyszłam za mąż 10 lat później, więc właśnie małżonek czynnie uczestniczył we wszystkich mszach świętych, był bardzo wierzącym człowiekiem, no niestety świętej pamięci już. I jak pomyślę o świętym Tomaszu, który był taką osobą niedowierzającą, to się zastanawiałam, dlaczego nie uwierzył apostołom o tym, że Jezus zmartwychwstał. Ja w tej chwili mam 68 lat i jeszcze jestem całkowicie pewna w 100%, że Pan Jezus jest, opiekuje się nami, a szczególnie Matka Boska, która, a jeśli chodzi o Jezusa, to że jest On takim miłosierdziem dla każdego człowieka, dla każdego grzesznika. I w tej chwili trochę się tak denerwuję, bo jak się wypowiadam dla tylu osób słuchających nas, to zaczynam się denerwować.
Pani Mirosławo, bardzo dziękujemy. Księże Łukaszu, słowo do pani Mirosławy i takie podsumowanie naszego spotkania.
Przede wszystkim bardzo dziękuję.
Słowo do pani Mirosławy i takie podsumowanie.
Przede wszystkim dziękuję za świadectwo rodziny. Dlatego, że tutaj pani pokazała, jak ważne jest dla naszej wiary świadectwo członków rodziny. W tym wypadku właśnie takie silne świadectwo spowodowało, że pani zaczęła poszukiwać, że to coś jednak zostało w sercu. I chociaż, tak jak święty Tomasz, wiemy, że był zamknięty na innych uczniów, zablokowany w bólu, to jednak być może było coś w jego sercu takiego, co pozwoliło mu potem się odblokować, właśnie stać się wielkim apostołem i wejść i być w wielkiej takiej jedności właśnie z pozostałymi apostołami, a więc w jedności wiary. Podsumowując całość dzisiejszego dnia, dzisiejszego rozważania, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten centralny punkt, na takie słowo klucz, którym jest wiara, którym jest zaufanie. Ta druga niedziela, nazywana Niedzielą Bożego Miłosierdzia, przypomina nam to piękne zdanie z obrazu namalowanego dzięki świętej Faustynie Kowalskiej, podpisanego: Jezu, ufam Tobie. I to właśnie zaufanie Bogu jest istotą naszej wiary. Ta wiara nasza przynosi piękne owoce, tak jak to było opisane w pierwszym czytaniu, w pierwszym kościele. Ta wiara ma się także rozwijać. Święty Piotr nie tylko umacnia wiarę tych, do których pisze, ale również sam doświadcza umocnienia poprzez dzielenie się swoją wiarą. I wreszcie święty Tomasz pokazuje nam, jak ważna jest wiara świadectwu Kościoła, że to właśnie Kościół jest dzisiaj tą wspólnotą, tym domem, w którym rozwija się nasza wiara, w którym naszą wiarę my sami się tą wiarą właśnie we wspólnocie Kościoła dzielimy i dzięki temu dzieleniu się sami umacniamy swoją wiarę, tak aby właśnie dojść do celu wiary, o której pisze święty Jan Ewangelista, a której celem jest zbawienie dusz i tak naprawdę właśnie niebo, bo to właśnie niebo jest tą ostateczną, można powiedzieć, metą, do której zmierzamy poprzez drogę wiary.
Bardzo dziękuję, księże Łukaszu. Pozdrawiamy też wspólnotę seminaryjną. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Naszym gościem i gospodarzem zarazem audycji Szukając Słowa Bożego był biblista, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, ksiądz dr Łukasz Darowski. Bardzo też Państwu dziękuję za uwagę.